Minęła godzina 7:10. Witam Państwa, Radio Wnet na Wnet FM. Zaczynamy poranek, w nim będzie wiele na temat spraw zagranicznych. Początkiem pierwsza rozmowa, Ryszard Czarnecki, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Witamy bardzo serdecznie.
Witam pana, witam państwa również serdecznie.
Wyniki w Austrii śledziliśmy. W weekend są takie, jak zapowiadały sondaże, więc wygrała Partia Ludowa pod nowym przywództwem Sebastiana Kurza. Pytanie, na ile Sebastian Kurz jest samodzielnym liderem, a na ile jest to przedstawiciel elity tej partii, która rządzi nią od bardzo dziesięcioleci.
Myślę, że to pytanie się doczeka zaraz odpowiedzi z mojej strony, ale najpierw o tendencjach. One są jednoznaczne. Wybory w Austrii wygrały dwa ugrupowania, które są jednoznacznie, powiem wprost, antyimigracyjne. Oczywiście Europejska Partia Ludowa nie chce się publicznie przyznać, że specjalnie się tym chwalić, że jej członkiem jest Austriacka Partia Ludowa, ale właśnie pod nowym przywództwem ta formacja wygrała identycznie jak w Holandii wygrała Partia Liberałów pana premiera Rutte, mianowicie grając na takim bardzo mocnym antymigracyjnym fortepianie, po prostu reagując na to, co społeczeństwo holenderskie, a w tym przypadku austriackie, czuło, widząc dziesiątki tysięcy imigrantów spoza Europy, głównie muzułmanów, z których duża część się po prostu panoszyła. I wynik wyborów w Austrii jest tego efektem. Ci, którzy konsekwentnie mówili imigrantom, głównie islamskim, poza Europy, nie, byli na drugim miejscu, a ci, którzy zaczęli to mówić od pewnego momentu, byli na miejscu pierwszym z niewielką przewagą. Socjaliści przegrali totalnie, podobnie jak ostatnio wybory do francuskiego Senatu, a wcześniej wybory do francuskiej Izby Niższej. To świadczy, że tutaj lewica jest w odwrocie, co cieszy. Natomiast myślę, że pana pytanie jest o tyle sensowne, że rzeczywiście po prostu establishment Partii Ludowej Austriackiej przemalował szyld, wystawili najmłodszego ministra spraw zagranicznych w Europie, 32 lata, na szefa partii, który właśnie teraz zostaje najmłodszym premierem w Europie. A czy ten wynik wyborów oznacza jakieś nadzieje dla Polski? Ja tu w tym chórze jakiejś radości nie śpiewam, ponieważ owszem, w sprawach niechęci, usadnionej niechęci, sceptycyzmu do imigrantów spoza Europy, tutaj Wiedeń się będzie zgadzał z Warszawą, a Warszawa z Wiedniem. Natomiast gdy chodzi o politykę zagraniczną, to lider wolnościowców mówił, że tu trzeba kontakty mieć z Grupą Wyszehradzką i mówił o formule WIFOR plus Austria, czyli Grupa Wyszehradzka plus Austria. Natomiast szef MSZ-u Austrii, który będzie premierem, pan Sebastian Kurz, on raczej myśli o grupie sławkowskiej tak zwanej, czyli Wiedeń, Bratysława, Praga, czyli jakby chciałby podzielić Grupę Wyszehradzką, współpracować bliżej z Czechami i Słowacją, a w polityce zagranicznej na szczeblu unijnym będzie się orientował raczej, wydaje mi się, takie tu mam analizy, by się orientował bardziej na Paryż i Berlin. Ale mimo to odchodzą socjaliści, których lider, premier dotychczasowy, a były szef austriackich kolei, ciekawostka, Polskę był łaskaw ostro krytykować. To więc kolejny polityk, który krytykuje Polskę i przegrywa. Przypomnę, Martin Schulz, klęska w Niemczech, a Macron, który Polskę krytykował, dalej krytykuje, bardzo duży spadek poparcia i porażka w wyborach do francuskiego Senatu.
Zobaczymy więc, jak to będzie. Faktycznie konkurencja o względy Czechów i Słowaków będzie bardzo ostra. Pytanie o politykę energetyczną. Czy Austria, która zaspokaja się z energii odnawialnej w dużej mierze, jest za tym, by ograniczyć rolę rosyjskiej rosyjskich źródeł energetycznych w Europie, czy nie jest? Czy to jest w ogóle pytanie, na które możemy odpowiedzieć? No,
jako historyk powiem, że jeszcze do 1955 roku, jak wiemy, Armia Czerwona na terenie Austrii stacjonowała. Natomiast tutaj wydaje się, że Wiedeń nie będzie jakiejś specjalnie samodzielnej roli odgrywał. On będzie raczej membraną tego, co będzie, co mainstream unijny w tej kwestii będzie decydował. Ja powiem szerzej, to co pan mówi, to jest element szerszej całości, to jest element tego, czy Unia Europejska podtrzyma sankcje, czy nie. Ja tutaj publicznie nie mówiłem, powiem to dzisiaj Radiu Wnet. Uważam, że jest szansa na to, że w grudniu jeszcze za 2 miesiące Unia Europejska podtrzyma sankcje. Zakres tych sankcji jest szeroki wobec Federacji Rosyjskiej w związku z napaścią Rosji na terytorium Ukrainy. Natomiast co będzie, bo to jest cykl półroczny, co będzie po kolejnym półroczu, tego nie wiem. Obawiam się tego, ponieważ przypomnę, mamy w Rosji Mistrzostwa Świata Piłkarskie i to, uwaga, się piłka splata z polityką, to może być pretekst dla szeregu krajów, uwaga, także z naszego regionu niestety, aby te sankcje zawiesić, ograniczyć, zmniejszyć.
Co jest zdumiewające, będziemy mieć Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, czyli wydarzenie oglądane na całym świecie, w kraju, który najechał sąsiada, okupuje jego terytorium i twierdzi, że wszystko jest w porządku.
Pod tym względem nowy prezydent FIFA, Gianni Infantino, znam skądinąd, człowieka publicznie zachwyca się Rosją, że tak świetnie wszystko organizuje. No, przypomnę, że Igrzyska Olimpijskie w Soczi też raz organizowała i było to niedługo po tym, jak Rosja napadła na Gruzję w sierpniu 2008 roku. Skądinąd w czasie trwania Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Akurat taki termin, żeby świat się zajmował igrzyskami, a nie agresją Kremla na Kaukazie Południowym. A te przesłania się odbędą na pewno, mimo protestów obrońców praw człowieka. Natomiast, no cóż...
Tuż po zakończeniu mistrzostw w Soczi, dosłownie miesiąc później Rosjanie najechali Krym i go odbili. No, więc pytanie, co teraz planują zdobyć?
Rosja słabnie ekonomicznie w oczach wskutek sankcji, a także skutek trwałej tendencji spadku cen ropy. To się troszeczkę ostatnio zaczęło zmieniać, ale generalnie od wielu lat ceny są bardzo niskie. To, co zabiło w swoim czasie Związek Sowiecki dzięki mądrej polityce Ronalda Reagana, który się dogadał z Arabią Saudyjską, z innymi głównymi eksporterami ropy, to cyperskiej, to zaczyna również teraz się realizować. Ale jako historyk powiem, no to wszyscy to wiedzą, którzy się interesują historią, że im Rosja słabsza gospodarczo, tym i obecnie jest to Rosja biała, czy Rosja czerwona, używając słynnych terminów polskiego historyka Jana Kucharzewskiego, między białym a czerwonym caratem. Czy to jest Rosja współczesna? Im słabsza, tym bardziej szuka rozwiązań złej sytuacji gospodarczej, ekspansywnej polityce militarnej czy zagranicznej, a więc im Rosja słabsza ekonomicznie, tym bardziej imperialna. W związku z tym możemy się spodziewać na przykład, jak sądzę, być może pewnych wojowniczych adresów, nazwijmy to, wobec krajów bałtyckich, zwłaszcza tych krajów, gdzie jest duża mniejszość rosyjska. No, Łotwa to jest oficjalnie 40%, tak naprawdę pewnie koło połowy, licząc bezpaństwowców, którzy nie mają łotewskich paszportów łotewskiego obywatelstwa, ale tam Rosjan jest dużo więcej. Natomiast uwaga, kwestia Białorusi. Myślę, że Łukaszenko tutaj, można go krytykować za nieprzestrzeganie praw człowieka, ale jednak on usiłował być jakoś tam niezależny od Moskwy. I być może przyjdzie kryska na matyska, być może albo się będzie musiał podporządkować Rosji całkowicie, albo Rosja będzie chciała zainstalować nowego Łukaszenkę prorosyjskiego.
To też wszystko przed nami. Pan przewodniczący Parlamentu Europejskiego musi już biec, więc nie wiem, czy mogę jeszcze jedno pytanie
bardzo
zadać.
Proszę.
Bardzo proszę. Pytanie o Litwę, ponieważ przyjeżdżają politycy litewscy i zaczynają mówić ludzkim głosem. Do nas podobno nawet mają zmienić ustawę o pisowni polskich nazwisk w swoim litewskim języku. Z tym, że problem polega na tym, że my takie opowieści słyszymy od 3 lat, a potem no, nie udaje się, sąd jest przeciwny, oni by bardzo chcieli, ale nie mogą i ten proces musi potrwać lata, no jeszcze nie teraz, już drodzy Polacy, poczekajcie jeszcze chwilę, jeszcze rok i już będzie załatwione. Ten element tego samego scenariusza oglądamy?
No, mam identyczne odczucia co pan, to jest gra Litwinów, którzy nie chcą konfrontować się z Polską, coraz bardziej wściekłą, że nasi rodacy na Litwie są dyskryminowani. Uwaga, wiem co mówię, Polacy przed wejściem Litwy i Polski do Unii Europejskiej, przed 2004 rokiem, mieli mniej problemów, ponieważ Litwa wtedy bardziej uważała, bardziej się pilnowała w kontekście właśnie wchodzenia do struktur europejskich. Teraz już nie ma tego hamulca. Ta sytuacja wcale nie jest specjalnie lepsza. Może gdy chodzi o retorykę, werbalnie ona jest ciut lepsza niż była za rządów prawicy litewskiej. Natomiast no, tutaj ja bym wolał czyny, a nie słowa. Trzeba, żeby rząd polski powiedział czek, sprawdzam, a nie słuchał opowieści, których się miło słucha, bo oczywiście chcielibyśmy wierzyć w jakąś metamorfozę rządu w Wilnie. Tym niemniej jednak na razie, gdy chodzi o sprawy polskiej mniejszości, która...
Jakie mamy realne metody nacisku na...
W Solecznikach polska mniejszość to jest 80%. W regionie wileńskim, tym wokół Wilna, to jest przecież 60%. A więc to jest mniejszość, która w niektórych miejscach Litwy jest większością.
I nie może używać swojego języka.
Realnie trzeba naprawdę twardego nacisku polskiej dyplomacji.
Ale czy mamy czym
rządu
naciskać? No bo to jest pytanie. Czy Litwie w jakiś konkretny sposób zależy? Bo wiadomo, że jeśli dojdzie do ataku Rosji na Litwę, to my będziemy ich bronić niezależnie od polityki litewskiej i jesteśmy takimi, przepraszam pana posła za słowo, frajerami, o których wszyscy wiedzą, że można ich wykorzystać.
Ja myślę, że jeżeli grozi jakiś atak Rosji na kraje bałtyckie, to bardziej tam, gdzie Rosjanie mają dużą mniejszość, a więc bardziej Łotwa na drugim miejscu Estonia, a nie Litwa. Natomiast ja uważam, że jest kwestia umiędzynarodowienia tej sprawy, pokazywania na forum międzynarodowym, że Litwa pewnych standardów jednak, standardów europejskich, gdy chodzi o prawa człowieka, prawa mniejszości nie realizuje. Ja parę takich interpelacji ku zdenerwowaniu moich litewskich kolegów z Europarlamentu właśnie o prawie europejskim w Brukseli i Strasburgu podjąłem. To się Litwinom nie podobało, a właśnie tu jest czuły punkt. Oni bardzo nie lubią, jak się zaczyna mówić na forum międzynarodowym o prawach Polaków, prawach polskiej mniejszości, prawach obywateli Litwy, Polaków, o prawach człowieka na Litwie w kontekście naszej mniejszości. I myślę, że należy to robić.
To jest sposób na rozmowę. Oby skuteczny. Pan Ryszard Czarnecki już biegnie, bo już ten czas mija, tak? Bo
mówił tempus pan, fugit, że jest pan... Tempus fugit.
Tempus fugit.
Życie jest biegiem.
Element taki edukacyjny naszego programu polega na tym, że co jakiś czas wtrącamy łacińskie maksymy, więc świetnie pan się wpisał. Bardzo dziękujemy.
Wszystkiego najlepszego, dziękuję bardzo.
A my teraz zagramy piosenkę.